Czy wiecie, że w średniowiecznym malarstwie mucha symbolizowała grzech i potępienie? Jeżeli malarz dołączył muchę do portretu, wyrażało to jego negatywny stosunek do portretowanej osoby. Czy w tym filmie jest więcej much niż w filmie science fiction z Vincentem Price'em z 1958 Mucha? Czy wiecie, że w omawianym dzisiaj filmie Elizabeth Dębicki udaje muchę? Udaje muchę. A dodatkowo, czy wiecie, że osoba, która to mówi, założyła już Patronite'a i możecie wspierać Łukasza Skórę przez Patronite, ale na pewno nie wiecie, że w omawianym dzisiaj filmie Elizabeth Dębicki biega na golasa, zjada darmowe chipsy i w całej swej okazałości pokazuje swoje nagie piersi? Czy wiecie, że gra tutaj sam Mick Jagger? Tak, ten śpiewak, który nie mógł doznać satysfakcji? O, jak zobaczycie nagą aktorkę, to na pewno w tym kinie doznacie satysfakcji. Wiele jeszcze rzeczy nie wiecie o filmie, który w oryginalnym tytule nosi nazwę Herezja palonej czerwieni. Nie czerwieni, tylko pomarańczy, oranżu. Dzisiaj wróciłem prosto z kina i zapraszam na recenzję.
Żarłok i Skóra.
I Mando.
Jerry.
Bogusia.
Trzyma.
Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy.
Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu.
Giuseppe Capotondi, czyli reżyser włoski, zekranizował powieść amerykańskiego pisarza Charlesa Wilforda. Ten pisarz zmarł w 1988 roku i co ciekawe, na polskim rynku są wydane jego 3 powieści i właśnie dzisiejsza adaptowana powieść została wydana przez jakże mi lubiane wydawnictwo Biblioteczka Grozy. Jednakże CIT z Torunia wydaje przede wszystkim Crime and Thriller, bo to jest właśnie CIT. Seria Dobra Powieść wydała Herezję oranżu palonego, a nie, uwaga, pożądanie. W ogóle jak się ten... tragiczny polski tytuł. Obraz pożądania. Znaczy może nie tragiczny, bo obraz, chodzi o obraz, chodzi o malarstwo. W tym odcinku będzie troszkę o malarstwie, gdyż mamy tutaj do czynienia z krytykami, malarzami i swoistymi groupies, bez końcówki S, bo tym groupiesem jest Elizabeth Dębicki, chociaż w amerykańskich zagranicznych portalach jest ona wymawiana jako Dębiki, co jest dosyć śmieszne, jak zauważam. Jako Polaka mnie to śmieszy. Ale o czym jest ta Herezja oranżu palonego? No to może jakby tutaj 160 stron, crime and thriller, oddajmy głos im, jak ten wydawca zachęca do czytania. James Figure, tutaj też jest, no nie, dobra, nie wchodzę w dygresję. James Figure urodził się po to, by zostać krytykiem sztuki malarskiej. I kiedyś będzie wielkim krytykiem. Może nawet już wkrótce. Bo pewien bogaty kolekcjoner ma dla niego ofertę. Jedyną w swoim rodzaju. Tym kolekcjonerem, bogaczem w filmie jest Mick Jagger. Znaczy, Mick Jagger gra kolekcjonera. Największy żyjący surrealista, Jacques Debierre, stroniący od świata i od mediów, może Jamesowi udzielić wywiadu. Tyle, że trzeba zrobić coś w zamian. Kapitalny wykład na temat surrealizmu w iście szatańskiej historii. Z życiorysu Charlesa Wilforda wynika, że imał się wielu profesji, a pośród nich znajdziemy wzmiankę malarz, co zapewne pomogło kultowemu już amerykańskiemu pisarzowi wykreować ten kapitalny obraz artystycznego świadka. Całe szczęście książki nie czytałem i mogę teraz bez żadnych skrupułów jechać po omawianym dzisiaj obrazie filmowym. Choć wydaje mi się, że właśnie dzisiaj najbardziej straci Charles Wilford, którego książka wydaje mi się takim dobrym czytadłem po tym, jak obejrzałem film i widzę, jakie tutaj są no, niedoskonałości, jeśli chodzi o kino. Ale kto gra tego krytyka sztuki, tego Jamesa Figurasa? Tego krytyka sztuki gra duński aktor, którego już znamy z innej roli ze świata sztuki i kultury, mianowicie Klaba. Może zresztą on sam się przedstawi, bo ostatnio grał w Drakuli. Posłuchajcie, jak on się przedstawia, bo to jest duńskie nazwisko.
Ja, hello, Klaba, od mai. Ja, hello, Klaba, od
Ja, hello, Klaba. Klaba.
Ale po angielsku mówi znakomicie ten aktor. On gra Drakulę. No, ja chyba już jedynie będę chciał go zobaczyć w tym serialu Drakula, krótkoodcinkowym. Tutaj on powielił postać krytyka z dobrego filmu The Square. 2017, Złota Palma w Cannes dla Rubena Ostlunda. Bardzo interesujący film z Elizabeth Moss i Dominikiem Westem. Klebank grał Christiana, czyli takiego kuratora sztuki w muzeum. Tutaj ta rola łączy się jakoś, jeśli chodzi o intelektualne koneksje, z tego względu właśnie, że on jest krytykiem, który wyrusza na piękną wyspę, to są jakieś Włochy, chyba tak, i przyjeżdża do tego kolekcjonera Micka Jaggera. Ale z kim on tam przyjeżdża? Otóż właśnie z Elizabelą. Elizabeth. Z Izabelą? Z Elżbietą. Więc Izabel, no przecież. Na początku filmu, który w mojej ocenie jest najciekawszym fragmentem tego filmu, Christian wypowiada taki referat na temat sztuki. W tle widzimy jakiś abstrakcjonistyczny obraz, który jest przedstawiany przez Christiana grupie starszych seniorów, ludzi, którzy chyba przyszli do jakiegoś muzeum posłuchać prelekcji na ten temat. Ten narrator opowiada historię, jaka kryje się za tym obrazem. Opowiada, że jest smuga na pierwszym planie, widoczna smuga symbolizuje ulatującego ducha malarza, który to malował. Interpretacje również podaje, że te mazy to były wyrazem takiego krzyku o pomoc, że potem popełnił samobójstwo ten malarz. Właściwie przedstawia ten obraz w taki sposób, że ach, arcydzieło. Teraz rozumiem te wszystkie bazgroły, jakie są tutaj namalowane, choć też słowo bazgroły nie do końca obrazuje to dzieło sztuki, bo to wszystko była fikcja. Ten krytyk zmyślił tę historię po to właśnie, żeby przekonać swoją narracją do tej sztuki zgromadzonych na publiczności widzów.
You're not really how I imagine an art critic would look.
Can't tell me you never wanted to paint.
Seriously, what did you want to be when you were a kid?
I was never a kid.
You're one of those.
On the wedge.
A liar.
Wiemy, że to jest dobry krytyk. To jest człowiek, który zna się na sztuce i czegoś mu brakuje, bo właśnie stracił kontrakt w muzeum, ale całe szczęście, żeby jakby w przyrodzie nic nie ginie, żeby była równowaga. Na salę, kiedy wchodzi Elizabeth Dębicki, nie dość, że zjada darmowe chipsy, bo właściwie przyszła po to, żeby było coś za darmo. I to, co ja wiem na temat tej bohaterki, to jest to, że ona lubi darmowe rzeczy. No więc po kolejnym cięciu montażowym ona wchodzi do łóżka naszego krytyka i właściwie tutaj jakby za darmo również nam, znaczy przynajmniej członkom Cinema City Unlimited, pokazuje swoje nagie ciało. No i właściwie przez pryzmat tego nagiego ciała Elizabeth Dębicki ja już potem oglądałem cały ten film. Zastanawiałem się, po co właściwie nam pokazano tutaj goliznę. Nie to, żebym nie lubił, ale jednak w filmie wolę, jak coś jest ukryte niż pokazane, jak grają na moją wyobraźnię. Właściwie tak się zastanawiałem, że skoro ja recenzuję scenografię, muzykę, kolorystykę, ujęcia, aktorów, make-up. Więc po co mi pokazał te nagie piersi reżyser? No, Może po to, żebym ja mógł recenzować każdy element filmu. Może zatrzymajmy się. Zatrzymajmy się tutaj i teraz, skoro nam to pokazano, to może zrecenzujmy nagie ciało Elizabeth Dębicki. Czy te piersi były odpowiednio duże? Może są za małe? A jak podobają mi się wygięcia jej sylwetki? Przypomina mi trochę Obcego. Do roli Obcego Ridleya Scotta został zatrudniony taki bardzo chudy aktor. Ona jak się schyla, to ona się nie garbi. Elizabeth Dębicki, słuchajcie, ona się nie garbi. Ona się tak wygina, jak mielibyście deskę od Boazerii i jak ją tak wygniecie, to ona no nie jest w stanie ta deska się zgarbić. Ona jest bardzo wysoką aktorką i ona się tak wygina, jak ten Obcy na tym ekranie. Właśnie nie na ekranie, tylko na łóżku naszego Krystiana, który sobie spotkał, jakbyś nie wiadomo, jakby studentka przychodzi, bierze darmowe chipsy, ona wejdzie do łóżka za darmo. No ona przecież nie wzięła pieniędzy, żeby pójść do łóżka. Ale po co my to oglądamy? Nie wiem po co, ale dobrze, no para nagich piersi na ekranie, no wszystkim męskim hetero odbiorcom powinna się podobać. To dlaczego ja tak protestuję? Bo dlatego protestuję, że za dużo tutaj pokazuje nie tylko piersi, choć są to tylko dwie piersi, ale tutaj za dużo też jest much. Much, za dużo much pokazuje. Zaraz o tym powiem dlaczego. Ale tak sobie nadal, te piersi nie mogą wyjść z mojej głowy. No nie mogą, nie mogą, nie mogą. I myślę sobie tak, dlaczego jak Christian myje się w wannie, to nawet jest pokazana scena, jak Elizabeth sika, jak podciera sobie pupę. Akurat kadr, no ach, podjechał tym kadrem do góry. Tak samo jak podjechał kamerą do góry, żeby nie pokazać przyrodzenia Christiana. A dlaczego? Skoro były para piersi, to ja chciałbym zobaczyć parę jąder. Pokażcie mi parę jąder dla równowagi. Ja nie rozumiem, dlaczego ja nie widzę jąder? No nie mówię już, żebym oglądał penisa, ale no nie obraziłbym się. Równowaga? Dlaczego? Dlaczego nie ma równowagi w tym filmie? I ja potem myślę, no czemu nie pokazać? No przecież para jąder, skoro jest... Nie tylko para much, ale tutaj jest much. Właśnie, co nie robi ta aktorka? Ona udaje muchę tak... Tak, nie wiem, szanowni państwo, zanim jeszcze dalej wgryzę się w ten film, to powiem, że no nawet kuriozalne sceny, które doprowadzały mnie do śmiechu, ale w kinie nikt się nie śmiał. Może dlatego, że właśnie oglądałem ten film w dniu, kiedy orzeczono, że kina są zamknięte do odwołania od 7 listopada 2020 roku, więc nikomu do śmiechu. Nie będzie to ostatni film, jaki obejrzę w kinie, bo jeszcze, póki jeszcze to nagrywam, to jeszcze kina są otwarte i pójdę szybko wykorzystać swoją kartę. Ale obraz pożądania tutaj jest. Ja mam wrażenie, że ten tłumacz polski, dystrybutor, tak trochę zmienił tytuł, żeby te sceny i ten wątek pożądania został usprawiedliwiony. Bo Burn Orange Heresy bardziej skupia się na tych wszystkich, na sztuce, na postrzeganiu sztuki. Gdyż wątkiem głównym jest tutaj przyjazd do pięknej posiadłości Micka Jaggera, który jest kolekcjonerem, który na swoich ścianach, no ja jeszcze tutaj od razu powiem, że ten kolekcjoner ma słaby gust, bo na ścianach tutaj wiszą, zauważyłem, mam zapisane, wiszą takie zwinięte prześcieradła, przypominające mi takie najbardziej kiczowate obrazy zegarów z zwiniętym płótnem, pomalowanym tak na brązowo, jakie można na targowiskach kupić. To w latach 90. i 80. to wisiało po ludziach. To było okropne. Obok tych prześcieradeł wiszą samoloty. To taki obraz na niebieskim tle namalowanych samolocików, które mogłyby być tapetą w dziecięcym pokoju. Zresztą, kiedy Elizabeth Dębicki, ja nawet nie wiem, jak ona ma na imię, ta jej bohaterka w filmie. Ona jest tak przykuwająca, jest tak hipnotyzująca, że ja chcę mówić tak, że to Elizabeth Dębicki tam wchodzi i Christian. Ten krytyk. Wchodzą, oglądają i Christian mówi, no widzisz, tutaj kupił sobie takie obrazy, dużo kasy za to wydał, ale to za parę lat będzie nic nie warte. Zna się na sztuce, zna się na sztuce uwodzenia kobiet, gdyż wyciąga banana, kładzie łyżkę i banana, szanowni państwo, Christian używa jako trampoliny. Trampoliny, żeby łyżeczką pstryknąć tabletkę wprost do swojej buzi. Brawo, brawo. Elizabet Dębicki siedzi i mówi, że to jest mężczyzna, który jej imponuje.
A będzie potem żałować. Oj, będzie.
Szanowni państwo, ja ciągle wchodzę w lekkie spoilery, choć takie enigmatyczne spoilery. No nie mogę, bo ten film mnie inspiruje raczej, żeby sobie robić żarty z niego, choć nie jest to najgorszy film i jakby to takie oglądadło. Ja może powiem na początku, że wystawiłem mu takie 5,5 na 10. Więc jakby nie jest źle i dystrybutor reklamuje to jako thriller. W przeciwieństwie do Gniazda z Judem Law, jak najbardziej to thriller jest. Choć nie umywa się do świetnego obrazu Shena Darkina z Judem Law, więc jeżeli macie ochotę na mocny, taki ciężki film, poważny, to raczej polecam Gniazdo. Bo kiedy my jesteśmy w tym gnieździe przeróżnych antyków, obrazów kolekcji Micka Jaggera, to dowiadujemy się, po co tu w ogóle jesteśmy? Jesteśmy po to, żeby nasz krytyk przeprowadził wywiad z bardzo znanym malarzem, który mieszka właśnie po drugiej stronie jakiegoś tam jeziorka czy na wybrzeżu niedaleko Micka Jaggera, malarza. Malarz ten to jest postać fikcyjna, nazwisko jest zmyślone, on nie istnieje w świecie naszym rzeczywistym. Tego malarza gra Sutherland. To jest postać takiego artysty, który wchodzi w szaliczku, elegancki, z zarostem, siwy, taki artysta troszkę roztkliwiający się nad sobą, zapatrzony w siebie. Kiedy pierwszy raz wchodzi na scenę, zerka w basen, nad którym leży Elizabeth Dębicki niczym w Lolicie Stanleya Kubricka w okularach. Obok leży Christian. Oni się w ogóle nie spodziewają, że jednak ten artysta zszedł do nich łaskawie, widząc ich, że tutaj są. Są tutaj, są. I artysta rozmyśla na temat niebieskiego koloru. Opowiadając, kiedyś widziałem perfekcyjny kolor niebieski. Oczywiście tutaj Perfect Blue od razu kojarzy się z filmem Blue Dereka Jarmana. Film, który był utrzymany w barwach niebieskich, który właściwie w pewnym momencie był po prostu czystym błękitem na ekranie. Ten błękit dostrzegł Kiefer Sutherland, czyli nasz tylko Jerome Debney, bo Jerome Debney też mamy zmienione nazwisko w kontekście książki. I oczywiście nie Kiefer Sutherland, tylko Donald Sutherland. Najmocniej przepraszam. Więc tak, zeszła manna z nieba na Christiana. Będzie mógł przeprowadzić wywiad z naszym Jeromem Debney. Człowiekiem, którego obrazów jest bardzo mało na świecie, jest w ogóle nie udzielał wywiadów, jest okryty nimbem tajemnicy. Dlaczego? No dlatego właśnie, że Kiefer, Donald, jest fanem krytyka. Czyta jego rubrykę w gazecie, a jako, że tam jest mała miniaturka zdjęcia, to go rozpoznał. I przyszedł sam, więc Christian nie musi się w ogóle troszczyć i męczyć, żeby dotrzeć, żeby jakieś śledztwo detektywistyczne przeprowadzić, żeby było jakieś napięcie, że wszystko spływa na Christiana i na widza niestety zbyt lekko. Ten scenariusz jest niedopracowany. Cały czas mam budowane, że będziemy musieli coś zrobić, będziemy musieli coś zdziałać, ale tutaj nagle przychodzi ten malarz. Bezproblemowo. Ja ci dam wszystko. Tutaj jest napięcie. Wchodzi Elizabeth Dębicki. Trzeba będzie ją jakoś uwieść. Będzie napięcie. Rodem jak z Luisa Buñuela. Nie pokażemy golizny, ale nie, tu nie ma napięcia. Rozładowane jest od razu, bo Elizabeth lubi darmowe rzeczy. Lubię darmowe rzeczy, ale nie w kinie, nie na ekranie. Chcę jednak, żeby moja wyobraźnia trochę popracowała, a tutaj wyobraźnia nie pracuje, bo w wielu miejscach scenarzysta mówi w dialogach. W dialogach opowiada. Scena, w której Mick Jagger tłumaczy, po co zaprosił tutaj Christiana i chce go zatrudnić jako swojego trochę jakby marszanda, a trochę właśnie takiego detektywa. Tłumaczy mu, że ma dużo pieniędzy i jego zadaniem będzie właśnie ściągnięcie tego Jerome Debny. I to jest jego zadanie. I zaraz to zadanie zostaje rozwiązane, bo Jerome Debny sam schodzi. Mick Jagger wyjeżdża gdzieś w sprawach biznesowych, więc oni mają wolną chatę, piękną chawirę. No, od razu jakby z jednego punktu scenariusza niespodziewanie przeskakujemy do drugiego punktu scenariusza. Swoją drogą, jeżeli miałbym pochwalić ten film, to na pewno aktorsko, pomimo że dialogi są za długie, to aktorsko na pierwszym planie wyróżnić trzeba Micka Jaggera. O, to jest świetny powrót. On tak raz na 8 lat gra w jakimś filmie i przede wszystkim zasłynął, ten pierwszy taki film najbardziej znany to był Performance z 70 roku. Film Donalda Camela i Nicolasa Rega. Nicolasa Rega miłośnicy horroru znają bardzo dobrze z Nie oglądaj się teraz. No i oczywiście western Ned Kelly, Tonego Richardsona. To są takie dwa filmy ze starszym Mickiem Jaggerem, które trzeba wyróżnić. No a potem jeszcze on poszedł chociażby w takie popowe bardziej kino jak Free Jack, 92 rok, film science fiction na podstawie powieści Roberta Shackleya. Tutaj mały dygresja, jeżeli chcecie coś posłuchać o Robercie Shackleju, to polecam moją serię podcastów nagraną z gościem Rafałem, czyli Niebezpieczne wizje o klasycznej antologii science fiction z lat 60. Tam właśnie jest jedno omawiane Roberta Shackleya omówione opowiadanie. Mick Jagger to również gra w słowa z 2001 roku, więc Mick Jagger pojawia się na ekranie, ale teraz jak się pojawia, to jest rzeczywiście Mick Jagger, jakiego się nie spodziewałem. Czy to jest ten Mick Jagger, który wszedł na palmę? A nie, to gitarzysta wszedł. To Keith Richards wszedł. Ale Mick Jagger również robi podobne wygibasy na scenie. Tą swoją szczęką potrafiłby zjeść nie tylko tabletkę rzuconą na trampolinie z banana, ale on by zjadł 2 banany, 3 banany. On ma tak dużą usta, że Elizabeth Dębicki by zjadł całą. I rzeczywiście największa chemia pomiędzy aktorami w tym filmie to jest jak Mick Jagger sobie siedzi, Christian sobie siedzi, Elizabeth Dębicki sobie siedzi, tak grzecznie sobie coś tam skubia, ciamka, i nie wiemy, czy ten Mick Jagger zakocha się w Elżbiecie, czy tutaj będzie jakiś nóż w wodzie. Nie, nie, nie. Mick Jagger trzyma poziom. Wśród tych wszystkich wykolejonych w jakimś sensie miłośników sztuki, Mick Jagger jest najbardziej stonowanym gościem, który mówi z pięknym brytyjskim akcentem, ubrany w muszkę, marynarkę. Nie, muszki nie ma, ale ma piękną koszulę w taki wzorek niebiesko-czarno-białe trójkąty. No świetnie, hipnotyzująco jest w stanie ten człowiek podawać za długie dialogi. 2 minuty rozmowy, wśród których właściwie się, nawet musiałbym z zegarkiem mierzyć, ale tam jest za długo tego wszystkiego, bo Mick Jagger siedzi i opowiada, a kiedyś było to, a kiedyś to tamto, a kiedyś to tamto. I właściwie mamy jakiś zwrot akcji podany przez usta Micka Jaggera o tym, że ten główny bohater może być oszustem. I właściwie to jest kolejny wątek oszustwa w sztuce i o tym jest. I tutaj już jakby kończę swoją ekspozycję przydługiego podcastu. To ile ja tu... O tak, w pół godziny jakby wprowadziłem, o czym jest to film. Bo to jest film o oszustwie w świecie malarstwa. Czyli dokładnie ten film jest o tym samym, o czym był The Square. I teraz, czy ten film wnosi coś nowego? No nie wnosi nic nowego, poza tym pierwszym expose krytyka Christiana. Pierwsze 15 minut jak najbardziej robi wrażenie, gdyż Christian, który przygotowuje to swoje expose, swój referat, on przygotowuje go z namysłem, on okłamuje widownię, wprowadza ją w błąd, i jednocześnie przekazuje nam narrację o obrazie, o którym nic nie wiemy, i przekazuje nam tak, że my już lubimy ten obraz. Bazgroły nam się podobają. I właściwie te pierwsze minut poleciłbym każdemu, a potem napięcie powinno rosnąć, jednak spada i idziemy w takie klisze. Idziemy w klisze, też powiedziałbym, że to jest film taki telewizyjny, ale pod tym kątem, że tutaj właśnie jest mało pracy obrazem, tylko aktorzy ze sobą gadają i mamy ładne tło. Ładne tło, no tak, no bo no, Havira jest piękna.
Ever heard of Joseph Cassidy?
The art dealer?
Mm-hmm. Been invited to his estate.
You got rich friends.
If you could interview any living artist, who do you think it would be?
I tutaj będzie już tak bardziej spoilerowo, choć będę sobie bardziej śmieszkował, bo chcę powiedzieć o tych muchach. I te muchy będą taką metaforą całego obrazu, gdyż tutaj lubią metafory nam podawać twórcy. Kiedy Donald Sutherland rozmawia z naszym krytykiem, to on zadaje mu takie pytanie. Jakie jajko jest najsłabsze? Nie, co ja tu zapisałem? Najżałośniejsze. Nie najsłabsze, tylko najżałośniejsze. No jakie? No słuchacze, ja się napiję herbaty czarnej. A wy powiedzcie mi, jakie jajko jest najżałośniejsze? Jakie jajko? No na pewno nie jajko Krystiana, bo nie pokazano ani jednego. No takie jajko, które myśli, że jest skałą. Rozumiecie? Jajko, które myśli, że jest skałą, jest najżałośniejsze. Czym na to sobie zasłużyłem? Król zaprasza mnie do swojego pałacu. Czymże ja wycierpiałem, żeby móc dostać zaszczytu zaproszenia do pałacu? Mowa tutaj właśnie o Donaldzie Sutherlandzie, czyli do pałacu Jerome Debny. Jak ja widziałem tę scenę, to mnie się odechciało oglądać tego filmu. Bo oglądając ten film, ja miałem takie wrażenie, że ach, artyści z wysokiego C schodzą do mnie i zapraszają mnie, ażebym ja mógł dostąpić zaszczytu, tak jak ten Krystian może dostąpić zaszczytu tego artysty. Jak ja zauważyłem tego artystę, to w ogóle mnie nie interesowało. Co mnie obchodzi jakiś zmanierowany twórca? Nie, to był kolejny jakby motyw. No ale poszedłem dalej za tymi postaciami, poszedłem i rzeczywiście widzę, że w tym filmie jest problem no po prostu ze scenariuszem, z dialogami, z rozstawieniem tych klocków intrygi na linii czasowej, gdyż rzeczywiście jakaś myśl potem jest, się kryje z tym. Zaraz ujawnię tajemnicę spoilerowo, ale jeszcze was przytrzymam, gdyż Bluzka z chrząszczami Elizabeth Dębicki jest na tyle piękna, że jakby tak, ja chcę dalej oglądać. Ta kobieta założy bluzkę z chrząszczami, to tak. Ale pomyślicie sobie tak, że co to ten Łukasz Skóra? Łukasz Skóra, w ogóle co on gada? Znowu mu się coś nie podoba, znowu coś wybrzydza, założył Patronite'a. No nie, ja mam wrzucić na patronite.pl /Skóra, mam mu wrzucić pieniążka. Nie, on wybrzydza, on jest taki naburmuszony. Taki naburmuszony, jakby miał cały czas muchy w nosie. Jakby mu muchy wleciały do nosa. I ja powiem, że jesteście blisko, bo muchy do nosa, a dokładnie jedna mucha do nosa wlatuje Krystianowi. Wlatuje mu mucha do nosa, jak on śpi, przestaje chrapać, budzi się. Całe szczęście, że obok jeszcze Elizabeth Dębicki nie uciekła, jeszcze nie, jeszcze przy nim jest, jeszcze ta młoda dziewczyna, ta młoda blondyna, nie wiadomo kim ona jest w ogóle. Pojawiła się znienacka i jeździ tak z nim. Jeździ oglądać te obrazy i rozmawiać. Ale co ona robi? Całe szczęście scenarzysta zreflektował się, że jakieś jej tło trzeba przekazać. Potrafiła, jak sama się przyznaje, uwieść zamężnego mężczyznę, więc jakby teraz, nie wiadomo, jest blondyna kwiatkiem do kożucha po to, żeby była w tej intrydze, po to tylko, żeby była. Ten film poradziłby sobie spokojnie na trójkącie Mick Jaggers, Clue Bang i Donald Sutherland. No ale jest Elizabeth. Dobrze, no nie chciałbym wypraszać kobiety z kina. Tym bardziej, że jest świetną aktorką, tym bardziej, że chwaliłem ją jeszcze zanim jej nikt nie znał w ciekawym serialu Kettering Incident. I zastanawiam się, dlaczego jak ja ją wtedy tak chwaliłem, to dlaczego nikt nie przyklasnął mi, o tak, tak, wypatrzyłeś Elizabeth Dębicki. No może dlatego, że chwaliłem ją w mojej serii Filmy Wakacyjne 4 lata temu i jeszcze nie zmontowałem tego odcinka. Tak, dobrze, więc jesteście wszyscy usprawiedliwieni, jesteście bez winy, ale największa wina spoczywa tutaj na Christianie. Nie wiecie? Nie wiecie, że największa wina spoczywa na nim? No to właśnie mucha wleciała mu do nosa. Co, nie pamiętacie? Mucha, namalowana mucha na obrazie, to oznaka, że ktoś jest grzeszny, że ktoś jest oszustem, że ktoś jest tutaj czarnym charakterem. I te muchy zaczynają się pojawiać. Ja czekałem na scenę, jak rój much zejdzie i obsiądzie całego, niczym w filmie Swarm, katastroficznym filmie z 70-tych lat, rój właśnie, w którym to osy się zbuntowały i katastrofa, ludzi obsiadają chmary os. Czekałem, aż tego Christiana tak obsiądą te muchy, bo tutaj muchy się pojawiają. Muchy, och, mucha, ach, to, och, kolejna mucha, bije się po twarzy, bo taka mucha, do nosa wleciała mi mucha. Nie mogę spać, bo ta mucha wleciała. Na obraz usiadła mucha. W kopercie są muchy, wszędzie są te muchy, żebyśmy wiedzieli, że to oszustem być może jest ten krytyk, że jest czarnym bohaterem. Cóż za łopatologia w serwowaniu metafor. Ojejku, no naprawdę, no to walą tymi muchami po oczach. In this house there's an artist. No critic has spoken to this guy in over 50 years. Jerome Debney. Jedna ważna rzecz, którą wypowiada autoironicznie postać malarza, to słowa o krytyku. Z taką powagą mówi o bzdurach. Właśnie. Sam malarz nie do końca poważa świat artystyczny. Co robi w związku z tym? Uwaga, teraz będzie spoiler. Szanowni Państwo, żegnam Was, jeżeli chcecie obejrzeć ten film. Muszę powiedzieć, że ja go trochę tak tutaj przejaskrawiam i trochę tak humorystycznie próbuję obśmiać. Ocena 5 na 10. Dla mnie jest to film, który właściwie nie mówi nic nowego o świecie sztuki, czego by nie powiedział The Square. Więc raczej polecałbym najpierw nadrobić ten nagrodzony w Cannes obraz. A tutaj nasz dzisiejszy omawiany, no to już szanowni Państwo, obraz pożądania sami ocenicie. Natomiast ja powiem so real. W pewnym momencie Christian wypowiada słowa tak realne. Jednak zlewa się to trochę tak, jakby brzmiało surreal, surrealistyczne. I surrealistyczne okazuje się malarstwo tego tajemniczego nadmalarza w postaci Donalda Sutherlanda, który zaprasza ich do tej chatki, której maluje. Okazuje się, że co tam są? Puste płótna. Puste obrazy, na których nic nie ma. No. Christian jest załamany. Bo okazuje się, że kiedyś wszystkie zbiory tego Jeroma spłonęły. I teraz on udaje, że maluje. Ja za bardzo nie wiem, jakby to on sprzedaje, no nie sprzedaje tych obrazów, to z czego się utrzymuje, rozumiem, że z tantiem jakiś, albo ma dorobek świetny i udaje, że maluje. A tak naprawdę nie maluje, tylko zostawia całkowicie białe płótno i maluje w swojej wyobraźni. I jedyną osobą, która jest w stanie docenić to malarstwo, czyli same białe płótno, jest oczywiście efemeryczna Elizabeth Dębicki. Jaka ona jest piękna! Ona patrzy na ten obraz i wystarczy jej tytuł, bo Jerome z tyłu nakreśli sam tytuł. Wystarczy jej właśnie tytuł tego filmu, czyli Herezja palonego oranżu. Herezja. Herezją jest ten obraz, bo jest biały, tak? No nic nie ma namalowane. Ale Elizabeth ze swoją kobiecą wrażliwością mówi, świetnie tutaj pokazałeś ten niebieski kolor i wchodzą sobie w narrację o obrazie, którego nie ma. Tak samo jak ja sobie wchodzę w narrację filmu dobrego, którego nie ma. Znaczy jest przyzwoity film, o tak powiem, przyzwoity jest ten film, no przesadzam też trochę, ale... ale Christian no nie może docenić tego malarstwa, no nie może docenić białego płótna, no ile już był czarny kwadrat na białym tle, no już, nie, no już jest białe płótno bez tła, tylko wyobraźnia nam tu gra i jest sam tytuł. Co robi nasz krytyk? Otóż on weźmie w on weźmie sprawy w swoje ręce i poprawi malarza. No, tutaj łatwo poprawić malarza, bo malarz nic nie namalował. Ale trzeba się zainspirować tym tytułem i nie tylko w swojej wyobraźni stworzyć ten obraz, ale również na płótnie. I znowu jest jakaś dziura w scenariuszu, bo okazuje się, że ten malarz jakoś umiera, albo nie wiem, czy on umiera, albo czy ucieka, albo znowu pożar, albo on popełni samobójstwo. Albo może jest coś na rzeczy, bo dawno temu nie wyszedłem z kina. Więc, żebym wyszedł z kina, muszą spełnić się dwa warunki. Albo musi być duże ciśnienie w moim pęcherzu, albo musi być bardzo słaby film. W tym przypadku oba czynniki miały miejsce. Jednocześnie i musiałem wyjść z kina na 3 minuty. Biegłem, żeby jak najmniej utrzymać z tego filmu, ale no nie jadłem tego dnia, odchudzam się, więc pościłem tego dnia. Udało się, ale coś może przegapiłem, bo zniknął Jerome, wyszedłem w scenie, która się dłużyła, w scenie morderstwa, więc thriller jak najbardziej jest. Ale wróćmy tutaj do sceny, jak Christian bierze sprawę w swoje ręce i maluje obraz po swojemu. Po co on chce to zrobić? Właśnie dlatego, żeby był tylko jeden obraz tego Jeroma dla Mika Jaggera, żeby on zbił na tym fortunę, żeby wszyscy się dorobili na tym obrazie. No ale przecież Mick Jagger nie będzie chciał białego płótna. Nawet tam dzwoni i pyta, powiedz mi, co to za obraz? Opisz mi go. A Christian, a wiesz, bardzo skomplikowany, ale to jak coś powiedz. Christian, jako krytyk, który kiedyś być może chciał być malarzem, maluje ten obraz po swojemu. To jest taki obraz delikatny, abstrakcjonistyczny, troszkę przypominający może takie płótna Marka Rothko, właśnie pokazujące kolor pomarańczowy. A może to herezja, gdyż użył niewłaściwego pigmentu? Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe, tak samo jak morderstwo, które jest so real, a może surreal, surrealne jest. Gdyż no, morderstwa się tutaj nie spodziewałem, choć oczekiwałem thrillera. Ja w ogóle nie rozumiem, po co on morduje. A jak już morduje, to potem okazuje się, że może nie zamordował, że to jest właśnie so real, bo on się staje malarzem. I tak jak powiedzmy w obrazach o Vincencie Van Goghu, ostatnio był ciekawy film z Willemem Dafoe o Theo Van Goghu, nie, o Van Goghu i jego bracie też. Altmana też był ciekawy film o Theo i bracie Van Goghu. Tu jest ten wątek jakby zupełnie niepotrzebny, gdyż morderstwo zostaje dochowane, dokonane, a potem zostaje odwołane to morderstwo po to zaraz, żeby było powrócone, że jednak to morderstwo będzie definitywne. Ale, te muszki, no czekałem, żeby wszedł Jeff Goldblum, żeby wszedł i tak podał epizodyczna rola Jeffa Goldbluma, muchę, żeby domalował muchę na tym obrazie, który stworzył Christian. Ale nie, bo kobieta nie mogła się powstrzymać i Elizabeth Dębicki kciukiem dotyka farby, zostawiając swój odcisk na płótnie. Nie mogła się powstrzymać. Musiała dotknąć, żeby sprawdzić, czy to świeże jest. Czy to naprawdę on to namalował. I w tym momencie okazuje się, że Elizabeth Dębicki chce być tą najczystszą postacią, która nie ma nic na sumieniu. Nie możesz, to by było oszustwo. Ojejku, jak ja się przejąłem. Powiedzcie mi, ci, którzy oglądali, to czy w ogóle kupiliście tą jej postawę? W jakiś taki perwersyjny sposób kibicowałem temu głównemu bohaterowi. A dobra, weź tam coś namaluj. Namaluj, spełnisz się artystycznie. Mówi się o krytykach, że to są tacy niespełnieni twórcy, niespełnieni artyści, niespełnieni muzycy, niespełnieni pisarze, niespełnieni malarze, niespełnieni reżyserzy. Że odwróciłbym to, powiedziałbym, że twórcy to są może tacy niespełnieni krytycy, którzy nie odnieśli sukcesu jako krytycy i zaczęli robić swoją sztukę. Jean-Luc Godard był krytykiem początkowo. Podobno Marilyn Manson też był krytykiem początkowo.
What is this about?
Redemption, embezzlement and forgery.
Kind of underhanded, don't you think?
You know what we need to do.
Most people.
Aha, czego ona tu jeszcze nie robi? Do tej listy, czego ona nie robi, to ona zmartwychwstaje w ogóle jeszcze. Właściwie na początku tego podcastu można by wymienić, co ona tu nie robi. Ona tak, myje zęby, uprawia seks, chodzi na golasa, pokazuje piersi, udaje muchę, dotyka farby, je darmowe chipsy i czeka na darmowe ogórki. Chodzi w bluzce, w chrabąszcze i w chrząszcze, ma dobry kontakt z Donaldem Sutherlandem i jako jedyna widzi te wyimaginowane obrazy i płacze, nie rozumiejąc, co się dzieje, topi się, krztusi, dusi, aktorsko, sporo. I porównałbym sobie teraz jej rolę w Tenecie Christophera Nolana, gdzie też jest piękna i powabna, ale nie gra aż tak ciałem. I teraz zadaję sobie pytanie, skoro miałem pretensje do Christophera Nolana, że tam scenariusz jest bardzo zimny, chłodny, wyrachowany i że nic nie wiemy o aktorach. Teraz na koniec robimy taką dygresję i osobne rozważania o sztuce aktorskiej, to byłem totalnie zimny na tamte postaci. A tutaj byłem, powiedzmy, totalnie zimny na Elizabeth Dębicki i jej postać, która jest taką blondyną, nie wiadomo skąd, po co, dlaczego, kim ona jest, jakie są jej motywacje, nie wiem. Bo jedyną jej motywacją jest to, że lubi darmowe rzeczy. Jedzie na darmową wycieczkę, jedzie poznać ludzi, jedzie na przygodę darmową, za darmo, tak? No, taka motywacja. Może też to być motywacja, ale dla mnie taka za słaba. Był też taki film o właśnie takiej o partnerce do sztuki. Tam porywali. To był film, zapomniałem teraz tytułu, ale właśnie o takiej młodej lolitce, która zostaje uwiedziona przez pewnego porywacza sztuki, handlarza sztuki, złodzieja sztuki. Film osadzony w latach 60., gdzie oni sobie razem jeżdżą i trochę tak wchodzą na kryminalną ścieżkę, na bakier z prawem i kradną obrazy. Więc w tego typu produkcjach jakby kobieta jest jako właśnie taka zafascynowana tym światem sztuki. Chociaż nie zawsze, bo tutaj trzeba też wymienić na przykład świetne filmy o sztuce w ogóle Kena Russella, bo on o malarzach robi filmy i właściwie wspominany Derek Jarman też zrobił film o Caravaggio, o malarzu Caravaggio, więc tutaj w sumie bardziej jest o tych krytykach, o świecie krytyków, ale malarz też się pojawia. Natomiast do czego ja dążyłem? Ja zmierzałem do zastanowienia się nad tym. Teraz Elizabeth Dębicki w Tenecie i w Oranżu. Otóż wydaje mi się, że jednak bardziej chłodny i niewrażliwy na postać Elizabeth byłem w Tenecie. I zobaczcie, sam muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Zobaczcie, tam postać była zarysowana, że kobieta w Tenecie ma dziecko, ma swojego syna, jest kochanką, właściwie byłą partnerką wielkiego Rosjanina, Satora, który chce zniszczyć świat, a właściwie powinienem mówić, z rosyjskim akcentem powinienem mówić, Kenneth Branagh, i ona chce się uwolnić od tego mężczyzny i zająć tylko swoim synem. W ogóle mnie nie interesowało, o tym synu gadała. A mój syn, mój syn, mój syn. Przypomina mi się moja wicedyrektorka, do której kiedyś chodziłem na kursy przedmaturalne. I ona mówiła, a mój syn, to tamto. To widziałem tą kobietę z Teneta. Aha, bo teraz dlaczego ja w ogóle taką paralelę tutaj czynię? Dlatego, że w filmie Orange mamy mniej informacji o tej blondynie. Mamy jeszcze mniej informacji. Dostajemy właściwie tylko informację, że ona jest nauczycielką, teraz jest aktualnie na jakimś zwolnieniu czy na urlopie i właściwie sobie wyjeżdża. Ale o jej motywacjach nie wiemy nic. Ona tak ogląda i istnieje, pokazując tą swoją cielesność i będąc obecna. I jednak ona bardziej fascynuje mnie jako postać w tym filmie dzisiaj omawianym. Więc nie wiem, co poszło nie tak u Christophera Nolana, że tam miałem być może większy background, to tutaj no jakby bardziej czuję tę postać, chociaż nadal mam dużo zastrzeżeń, jak już słyszeliście. Tutaj sam będę zadawał sobie takie pytania, co powinna mieć postać, żebym ja wczuł się, zrozumiał jej motywację i zarazem jak duży poziom ciała aktora, ciała chodzi mi o cielesność, bo jedyna cielesność, jaka była w Tenecie, to ten, powiedziałbym, taki skok do wody. Jak poczułem, że ona skacze, to było takie właśnie omawiane, wspominane. A tak to była dziewczyna ubrana, schowana za tymi ubraniami, za tymi jakimiś żakietami, pijąca spokojnie gdzieś tam w rogu restauracji winko. A tutaj ona jest na pierwszym planie. No nie wiem, czy ta para piersi tak mnie zahipnotyzowała, czy te jej chude nogi, szczupłe brzuchy i kręgosłupy wychodzące z tyłu niczym u obcego. Nie mówię, że to mi się nie podoba. Obcy też mi się podoba, ale tutaj jak zobaczycie ją, to sami się zastanowicie. Kiedyś, lata temu, jak oglądałem ją w Kettering Incident, jak się zachwycałem tamtym serialem, to nie miałem tego typu odczuć. Może dlatego, że była młodsza, a może po prostu nie pokazywała tego. Może tam grała bardziej rzetelnie. No musiałbym wrócić teraz i porównać ten serial, albo może wreszcie zmuszę się i odkopę archiwum filmów wakacyjnych i zmontuję. Bo to był ciekawy przykład filmu science fiction, takiego trochę ekologicznego, dziwnego. Teraz mamy wybuch, Dark, a to było wcześniej, mi się wydaje, ten Kettering Incident, nowozelandzki bodajże, więc jeżeli szukacie tego typu, to zobaczcie przynajmniej trailer. A ja już będę kończył i dziękuję za uwagę. Na koniec przypominam, że możecie wspierać moją skromną osobę na Patronite, za co dostajecie dostęp do dodatkowych audycji poprzez Patronite Audio. Możecie sobie zainstalować dostęp do grupy, gdzie będą okazjonalne filmiki i też chcę tu zacząć robić stream specjalnie dla patronów, gdzie na żywo moglibyśmy sobie porozmawiać o sztuce i o tym, co wszyscy lubimy. Ja cieszę się, że poszedłem do kina, no tym bardziej, że kina zostają zamknięte i na koniec jeszcze powiem, że dzisiaj też będę szedł jak najszybciej, czwartek, piątek jeszcze pójdę zobaczyć dwa filmy, może z tego nagram audycję, bo jest tutaj film science fiction o kwiatkach. Mój kwiatek akurat za długo był trzymany na zimnie i coś z nim zaczęło się brązowieć. Kurczę, podlewałem go regularnie, a teraz chyba za późno ściągnąłem go z okna, spoza okna. Taki mini balkon mam, taki 15 cm, że mogę wystawić tam kwiatek i no niestety chyba zaczął się gnić. Nie wiem. Nie wiem, czy mu muszę wymienić ziemię, czy muszę wymienić sobie coś innego. Wiem, że muszę wymienić moją zawartość żołądka, bo jestem już much. No tak, tego, nie, no tego brakowało. Mucha, przyleciała mi taka mała muszka, owocówka. To chyba gnije mi ten kwiatek, albo z kuchni właśnie wołają mnie jabłka z ogrodu, które mówią, że muszę wymienić zawartość swojego żołądka, która jest pusta, więc chyba próżnię muszę wymienić na jakiegoś burgera wegańskiego, bo nie chcę, żeby muchy się zleciały. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na moim kanale Żarłok TV. Cześć!
What are we gonna do?
It's over!
Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!